z naszego podwórka.
Aneta Filipkowska
i Marta de Martę.
25 reporterów.
Prawie 50 materiałów dźwiękowych.
8 godzin audycji. A to wszystko za sprawą Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego.
A Dni Otwarte są imprezą towarzyszącą święta, jakie obchodzi Uniwersytet Gdański, a dokładnie 47. rocznicy powstania. Co godzinę będziemy Wam prezentować sylwetki, dokonania, profile działalności poszczególnych wydziałów. W tej godzinie porozmawiamy o
Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
Bibliotece głównej, ale i tych wydziałowych, ale zanim to nastąpi, piosenka.
Z naszego podwórka.
Wracamy po przerwie, rozmawiamy o Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w ramach specjalnej audycji z okazji Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego. No dobrze, to o tej bibliotece. Biblioteka została powołana w 1970 roku razem z utworzeniem Uniwersytetu Gdańskiego, z tym, że uniwersytet został utworzony w marcu, a biblioteka rozpoczęła działalność 1 lipca. W 1995 roku został otwarty katalog komputerowy, czyli w takich czasach, które wydaje się jeszcze nie były komputerowe i internetowe.
I katalog komputerowy.
A tutaj u nas, prawda, katalog komputerowy. I biblioteka rozwijała. W 2002 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku Biblioteki Głównej w Gdańsku Oliwie, tutaj w naszym kampusie. I ten budynek został otwarty w 2006 roku i od tego czasu użytkownicy mogą sobie z niej korzystać.
Marta, powiedz mi, a z czym kojarzy ci się biblioteka?
Biblioteka kojarzy mi się z dużą ilością godzin tam spędzonych przy okazji mojego licencjatu i magisterki.
Jakbyś miała tak strzelić na oko, ile było tych godzin?
Wow, to tak ci nie policzę, natomiast to jest miejsce, które zaginało moją wtedy czasoprzestrzeń, bardziej czas niż przestrzeń. Ale potrafiłam tam pójść na dosłownie pół godziny, godzinę, tylko przejrzeć książki, wychodziłam po 4-5, ale zawsze wychodziłam z dużą ilością materiału potrzebnego i takiego, który mi się przydawał i uważam, że biblioteka jest miejscem w 100% do polecenia dla wszystkich piszących prace naukowe i nie tylko, bo można tam znaleźć też książki popularne do poczytania, tak do poduszki.
Mi biblioteka kojarzy się z tym, że zawsze mam problem ze znalezieniem odpowiedniej książki, w sensie od tej, której szukam akurat. I nie wiem, czy wiesz, ale studenci mogą korzystać ze specjalnego e-przewodnika, który jest dostępny na stronie internetowej właśnie BUG-u. Wystarczy wejść w e-przewodnik, kliknąć
w e-przewodnik,
wystarczy kliknąć pomieszczenie czy też zbiory, które nas interesują, podejrzeć wirtualnie, a później udać się już na piechotę, niestety albo stety, po wybraną książkę. Nie wiem, czy wszyscy o tym jeszcze słyszeli, ale to jest bardzo przydatna rzecz. Posłuchajmy teraz, z czym innym studentom, oprócz ciebie i mnie, kojarzy się biblioteka. Materiał przygotowała Katarzyna Polita.
Z czym kojarzy ci się Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego?
Nie wiem, nie korzystam.
Z sesją.
Często tam przychodzisz?
Rzadko, bo mi nie po drodze.
A co z książkami? Możesz tam dużo wypożyczać?
Mogę, ale nie wypożyczam, bo korzystam z internetu.
Z tym, że nie można tam często wypożyczyć książek, bo wszystkie są dostępne w czytelni, ale też kojarzy mi się miło z miękkimi fotelami w informacji naukowej.
Dużo czasu tam spędzasz?
Teraz nie, choć powinnam, ale kiedyś spędzałam tam prawie wszystkie wolne popołudnia, bo musiałam się uczyć.
Dlaczego często nie korzystasz z biblioteki?
Ponieważ korzystam z internetu i biblioteki, którą mam blisko domu.
Czy w bibliotece uważasz, że są dobre warunki do nauki?
Tak, chyba że ktoś cały czas kaszle albo na przykład przemyca jedzenie i szeleści papierkami.
Czy jeżeli szukałaś jakichkolwiek książek, które potrzebne ci były wcześniej, znajdowałaś je w ogóle w katalogu BUG-u?
Z reguły tak. No prawie wszystkie były, które chciałam.
Czyli jaka według ciebie jest największa wada BUG-u?
Z tego, co słyszałam od koleżanek, to wiem, że dużo książek jest takich, które nie można wypożyczyć.
Nie jestem przekonana, czy to jest prawda, że nie można znaleźć odpowiednich książek. To znaczy rozumiem, że jest pewna bariera w kwestii wypożyczenia.
Tak, bo rzeczywiście nie wszystkie zbiory można wypożyczyć.
Tak, ale spokojnie można pójść do biblioteki i zasiąść na przykład w informacji naukowej w pięknych, wygodnych, pomarańczowych fotelach i oddać się przyjemności czytania czy wyszukiwania jakichś potrzebnych informacji. A jeszcze wracając do tematu tego e-przewodnika i wyszukiwarki internetowej, to jest to o tyle korzystne, że możesz sobie wpisać tytuł i wiesz, w której bibliotece dokładnie jest ta książka, bo czasem ona jest w kilku i może ci być bliżej do jakiejś tam innej wydziałowej biblioteki. A oprócz tego nie musisz się błąkać i szukać, czy to w tej czytelni jest ta książka, czy to w tamtej, tylko masz od razu w systemie, wyskakuje ci informacja, która to jest czytelnia. Jeśli tylko ogarniesz kwestię poziomów pięter, to takie internetowe rozwiązania na pewno dużo ułatwiają.
A miałaś problem z wypożyczeniem więcej na przykład niż 3-4 książek?
Nie, raczej nie.
Ja też nie spotkałam
się
jeszcze.
Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest limit 10 książek, ale mogło się zdarzyć, że wypożyczałam w granicy tych 10 książek i nie miałam nigdy problemów. Problem miałam czasem ze znalezieniem tych książek.
Ale to odsyłam cię do przewodnika.
Tak, ale niestety nie wszyscy tutaj z tego korzystają. Często można spotkać błąkających się studentów, którzy przechodzą koło ciebie 5 razy i cały czas idą z tą samą kartką i się rozglądają, ewidentnie szukają książek, a niestety nie wiedzą, gdzie one leżą.
A przyznaj się, Marta, czy płaciłaś karę za przetrzymanie książek? Zdarzyło ci się?
No dobrze, jak muszę się przyznać, to tak, zdarzyło się, ale to dlatego, że potrzebowałam książki, ktoś ją po mnie już zarezerwował, a ja jej naprawdę potrzebowałam.
Marta była uparta i nie przyniosła.
Nie, właśnie nie chodzi o to, że ją, nie wiem, zgubiłam, posiałam, nie chciałam jej oddać, tylko jej potrzebowałam i musiałam po prostu tą książkę zatrzymać i zrobiłam to niestety, może wstyd się przyznać, ale świadomie ją przetrzymałam. Jak wróciłam, musiałam zapłacić tam, nie wiem, 2,80, czy ile tam się
to
płaci.
To nie duża kwota, ale wiem, że teraz, nie wiem, czy od początku nowego roku akademickiego nie wzrosła właśnie opłata, tam o 25 groszy czy 20 groszy. Tu nie chcę skłamać. Także teraz trzeba uważać troszeczkę bardziej. Chociaż przyznam się, że ja jak przetrzymałam książki 3 dni, to byłam bardzo zaskoczona, ale nie musiałam nic płacić.
To dobra wola tylko i wyłącznie także bibliotekarza.
Trafiłam
albo
na
zła, ale to na przykład jest zadziwiające, bo o ile na samym początku, czyli w tym 1970 roku w zbiorach biblioteki znajdowało się około 300 tysięcy pozycji, tak dzisiaj jest ich ponad 1 000 000 książek, ponad 330 tysięcy czasopism, więc wydawać by się mogło, że to jest taka ilość książek, że nie da się tego jakoś, powiedzmy, zapchać i wykorzystać, że zawsze będą jakieś wolne egzemplarze. Tymczasem się okazuje, że no trzeba się nastarać i poprzepychać czasem te książki.
Bo często jest to też taki problem, że studenci, którzy... Jest 40 studentów, którzy chodzą na jedne zajęcia, na jeden wykład i nagle okazuje się, że do egzaminu trzeba przeczytać daną lekturę, a taka lektura jest w jednym egzemplarzu w bibliotece. I wtedy jest problem, owszem, z tą ilością dostępnych pozycji.
Ale jak w takim razie poradzić sobie z tym, kiedy musisz wypożyczyć książkę, a jej w bibliotece fizycznie nie ma? O tym porozmawiamy już za chwilę.
Z naszego podwórka.
Wracamy do Was z kolejną dawką informacji o Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o niej w związku ze specjalną audycją na Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje dostęp do ponad 3 milionów e-książek i 100 tysięcy tytułów czasopism elektronicznych. To chyba ułatwia.
Tak, wyobrażasz sobie, żebyśmy tutaj je wszystkie zmieściły w studiu, na przykład Radia Mors?
No nie dość, żebyśmy nie zmieściły, to jeszcze nie miałybyśmy kiedy tego przeczytać, bo chyba by nam życia nie wystarczyło.
Dokładnie. To jest naprawdę potężna liczba.
Czyli co? Czyli świat zmierza w trochę innym kierunku. Myślisz, że książki papierowe kiedyś przestaną istnieć? Będziemy mieli taką wirtualną bibliotekę?
Moim zdaniem nie, bo są maniacy zapachu papieru, starych książek i jednak człowiek lubi fizycznie dotknąć książki, czuć, że strony mijają, przekartkowuje, ładnie czyta, brnie przez historie zawarte w tej książce i widzi fizycznie, że kończy na przykład czytać, odkłada na półkę i ma ogromną satysfakcję. Dlatego myślę, że książki papierowe nie znikną. Podobnie jest też z gazetami. Ludzie lubią mieć, posiadać.
Kartkować, wąchać, dotykać.
Dokładnie.
No czasy są takie, a nie inne i myślę, że ta cyfryzacja dotyka powoli także naszą uniwersytecką bibliotekę. A jak to wygląda w rzeczywistości? Posłuchajmy. Materiał przygotował Mateusz Demartini-Dwojak.
Czy ze względu na czasy cyfryzacji zauważyła Pani spadek ilości studentów, którzy korzystają z biblioteki?
Są okresy, kiedy studentów jest więcej i są okresy, kiedy studentów jest mniej, zwłaszcza oczywiście przed sesją. Wtedy mamy pełne sale, to u nas w informacji naukowej jest to zauważalne. Może, jeżeli chodzi o tą ilość studentów, może siedzą trochę krócej niż zazwyczaj. Przychodzą po książki, po jakieś informacje i wychodzą, a siedzą dłużej wtedy, kiedy muszą się uczyć.
Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, że jest aż tak dużo ludzi, nawet w okresie feryjnym.
Częstotliwość studentów zwiększa się na pewno w czasie sesji, ale wtedy też są wydłużone godziny działania biblioteki, więc jakby to się chyba lepiej jakoś rozkłada. Ale pomimo tego jest dużo ludzi, jakby digitalizacja zbiorów jest, ale nie jest aż na taką skalę, nie? Więc tak i tak potrzebny jest jednak dostęp do książek.
Bardzo wiele osób ma przy sobą otwarte książki, a w międzyczasie korzysta z Facebooka na komórce i to jest główny objaw.
Marta, powiedz mi, czy zdarza ci się czytać książkę i sprawdzać Facebooka?
Anetko, robisz to złośliwie, bo dobrze wiesz, że nie mam Facebooka. Dobrze, aczkolwiek to pewnie gdybym miała, to bym go sprawdzała. Bywa tak, że czytam książkę i odpisuję na SMS-y, czasem na maile, jak na jakąś ważną wiadomość czekam, to wtedy tak. I to chyba już jest taki stały element naszych czasów.
No niestety, ja też się przyznam, że czytam i nagle sprawdzę. Czytam i znowu sprawdzę.
Ale jak sprawdzasz, to też czytasz, więc
to też czytam, nie jest to książka w wersji papierowej, ale też czytam, jednak nie powiem, lubię się tak oderwać czasami przy dobrej lekturze i bez telefonu, bez smartfona.
No dobrze, to w takim razie powiedzmy sobie jeszcze, skąd te dobre albo obowiązkowe lektury można wziąć, bo to, że jest biblioteka główna w Oliwie, to jedno, natomiast są jeszcze biblioteki wydziałowe.
Oprócz naszego króla Bugu, możemy zajrzeć do Biblioteki Ekonomicznej, do Biblioteki Historii Kultury, Humanistycznej Biblioteki, Matematyczno-Fizycznej, Neofilologicznej, Prawnej i Czytelni Oceanograficznej. Sporo.
A oprócz tego, że Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego tworzy Biblioteka Główna i 7 bibliotek specjalistycznych, warto wspomnieć, że nowo otwarty budynek Biblioteki Głównej w 2006 roku ma ponad 500 miejsc dla czytelników, w tym 170 stanowisk komputerowych. Nie wiem, czy 500 to dużo, czy mało, biorąc pod uwagę, że jest nas około 30 tysięcy.
Nie wiem, ale też musisz zauważyć, że nie wszyscy studenci naraz tłumnie przychodzą do biblioteki. I powiem ci, że wcale nie jest nas tak dużo odwiedzających.
Niestety. Robią dyżury, albo nie przychodzą.
Dokładnie.
Bo miejsc wystarcza. Ale przy okazji sesji, czy w takiego czasu, jak trzeba już kończyć te prace dyplomowe, to miejsca się zapełniają. Ja czasem miałam problem ze znalezieniem wolnego krzesełka.
Ja nie korzystałam. Nigdy. Nigdy nie korzystałam. Zawsze uczę się w zaciszu swojego pokoju, swojego mieszkania. Nie korzystałam.
Ale nie wszystkie książki można wyciągnąć.
No taka jest prawda, nie wszystkie.
I widzisz, uczysz się w domu, nie przychodzisz do biblioteki i omija cię bardzo dużo rzeczy, bo oprócz tego, że w bibliotece można czytać i wypożyczać książki, są także organizowane wystawy.
Jedną z najnowszych wystaw jest wystawa o losie duszy i ciała. Mówi ci to coś?
Nie, ale brzmi dobrze.
Posłuchajmy materiału Patrycji Lipskiej.
Rozmawiamy z panią Dorotą Kowalik, kierownikiem działu informacji i promocji Biblioteki UG. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób wystawa dotarła tutaj do Biblioteki Głównej?
Wystawa trafiła do nas na nasze zaproszenie. To jest wystawa z Wrocławia, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Była już w wielu miejscach w Polsce, w wielu ośrodkach akademickich. No i wreszcie trafiła tutaj do nas, ku naszemu zadowoleniu, i będzie u nas gościć przez najbliższy miesiąc.
Kto jest pomysłodawcą tej wystawy?
Pomysłodawcą wystawy jest pan dr Jan Choroszy, który jest właśnie pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyszyńskiego. Jest nie tylko badaczem, ale i również wielbicielem twórczości Stanisława Wieńczęca i również badaczem Huculszczyzny i jej tradycji i zwyczajów. Opiewał ich nie tylko życie, ale i te wszystkie walory przyrody. Na wystawie są również piękne zdjęcia. To są zdjęcia włoskiego etnologa, którego tam właśnie Wieńczęc zaprosił. I te piękne zdjęcia tutaj są na tej wystawie również zamieszczone. Są one rzeczywiście unikalne i bardzo, bardzo ciekawe, bo Huculszczyzna jako taka, no można powiedzieć, że istnieje już śladowo. To są tylko bardziej wspomnienia, chociaż lud tamtejszy bardzo sobie ceni Stanisława Wieńczęca i tą jego twórczość i opisywanie tej pięknej ziemi. Był człowiekiem o niesamowitej mądrości i generalnie był filozofem. Ze źródeł filozoficznych czerpał całą swoją twórczość. Mieszkał na Huculszczyźnie, ale była to ziemia w sumie z pogranicza, więc i Ukraina, i Polska. On sam pochodził też z emigracji francuskiej jeszcze z ubiegłego wieku. No ale tak jak mówię, był człowiekiem bardzo otwartym na wszystko, co się działo. Właśnie ten tytuł wystawy Dialog o losie i duszy, to pan Jan Choroszy, który tak jak mówię wspomniałam, jest autorem tej wystawy. Ten los naszego bohatera tutaj Stanisława Wieńczęca był bardzo, powiedziałabym, ciężki, ale w sensie takim, że obdarzony był wieloma wydarzeniami, które niejedną powieść można by napisać o jego życiu. Jak tylko wybuchła wojna, to dostał się do więzienia, udało mu się z tego więzienia się wydostać, potem uciekł przez granicę węgierską, potem sprowadził tam swoją rodzinę na Węgry, mieszkał przez pewien czas na Węgrzech, potem wyjechał stamtąd i osiedlił się w Szwajcarii.
Gdzie dokładnie znajduje się ta wystawa w Bibliotece Głównej UG oraz do kiedy potrwa?
Potrwa do 7 kwietnia. Znajduje się na pierwszym piętrze tutaj w tej naszej sali wystaw. I tak jak mówię, zachęcam, jeżeli nawet ktoś nie zna twórczości Stanisława Wieńczęca, to może tutaj pokrótce się z nią zapoznać, może obejrzeć te bardzo ciekawe zdjęcia. Udało nam się też trochę zgromadzić jego publikacji. Jak się okazało, był pisarzem na indeksie, czyli nie wydawano go dość długi czas. Ale jak zaczęto go wydawać, to jak się tutaj pani zorientuje, w tych naszych dwóch gablotach jest sporo jego wydań i również opracowań o nim, bo zaczął być bardzo popularny i sporo książek na jego temat powstało. I tak jak mówię, zachęcam również do przeczytania jego dzieł, jak i obejrzenia tej wystawy.
Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzać wystawę jeszcze do 7 kwietnia.
Polecamy waszej uwadze tą wystawę, ale to nie jedyna opcja, jaką przygotowała biblioteka. Druga opcja to co prawda nie wystawa w Bibliotece Głównej, ale w Bibliotece
Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak jest. Równość wobec prawa. Wczoraj, dziś perspektywy. Na tą wystawę wybrał się nasz reporter Jakub Ruźniak.
Joanna Glaza, ja jestem kustoszem tutaj w bibliotece i również kustoszem tej wystawy. Chodzi tutaj o to, żeby przybliżyć studentom, na czym polega ta równość wobec prawa. Jest to temat bardzo aktualny. Właśnie prawa kobiet, mężczyzn, osoby nieheteroseksualne, z niepełnosprawnością, starszych, należących do mniejszości kulturowych. Pomysłodawcą był pan Tomasz Snarski, człowiek, który zajmuje się równością wobec prawa przy współudziale Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania. Mamy Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, między innymi właśnie o równości. Poza tym mamy bardzo dużo książek z różnych działów tego zagadnienia, między innymi o zatrudnianiu niepełnosprawnych, o mobbingu, molestowaniu. No i zapraszamy serdecznie.
Przypominamy, że jest to wystawa w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego. Możecie ją oglądać do 30 czerwca. Wróćmy jeszcze na chwilę do Biblioteki Głównej, bo tam najwięcej miejsca, takie najbardziej spektakularne.
Najbardziej też kojarzona przez wszystkich studentów biblioteka, myślę.
Tak, może i też za sprawą tych śmiesznych naboi, jak to studenci zwykli mawiać, które wystają z korpusu budynku. Anetko, czy wiesz, co to jest?
Możesz mi powiedzieć, chociaż ty mówisz o nabojach, a ja słyszałam, że jest to jakby, porównuje się te jakby kapsuły do zakładek w książce, wiesz? Też słyszałam taką teorię. Jestem bardzo ciekawa, co to jest rzeczywiście.
To w takim razie posłuchaj. Materiał przygotował Mateusz Demartini-Dwojak.
Czym są naboje wystające z budynku biblioteki i jak można się do nich dostać?
Trzeba się zgłosić. To są osobne jakby pomieszczenia dla osób, które chcą pracować w grupie i żeby jakby nie przeszkadzać osobom, które pracują w czytelniach, no to chyba są te pokoje po prostu. No to rzeczywiście można wynająć na chyba pół godziny czy na godzinę, no to już zależnie od tego, jak chcesz. Są jakieś grafiki, wpisy i tam po prostu można działać.
Bo ludzie przychodzą towarzysko do czytelni, a jak ktoś niekoniecznie przyszedł towarzysko, no to przydałoby się trochę ciszy. To nie wiem, czy to nie jest dla samodzielnych pracowników naukowych tylko. W każdym razie wiem, że jest objęte rezerwacją.
Kapsuła jest pokojem pracy indywidualnej. Mam 6 takich kapsuł, z tym, że jedna jest kapsułą rektorską i jej nie można wynająć, ponieważ mamy wycieczki i wtedy jest to kapsuła, którą pokazujemy. Natomiast korzystać z kapsuł i z 20 innych pokoi pracy indywidualnej mogą oczywiście nasi studenci nieodpłatnie. Mogą wynająć taki pokój na 1 tydzień, doktoranci na 1 miesiąc, pracownicy na 1 semestr. Wszyscy z możliwością przedłużenia, gdy zachodzi taka potrzeba. W celu wynajęcia należy udać się do wypożyczalni. Koleżanki mają zeszyt i można tam pytać i ewentualnie zapisać się.
Jeżeli powiedzmy wynajmuję taki pokój na tydzień, to mogę tam zostawić swoje rzeczy i on jest wtedy całkowicie dla mnie przeznaczony.
Otrzymuje pan plastikowy klucz. Tak, plastikowy klucz. Do tego pokoju nikt nie zagląda. Można tam zostawić swoje rzeczy. Prosimy tylko o to, żeby nie przetrzymywać książek z biblioteki, z czytelni, bo z nich może zechce ktoś korzystać. Także zawsze prosimy o odnoszenie ich wieczorem już na nasze wózki. Różne mity są o kapsułach. Była taka historia dawno, dawno temu, czyli gdzieś tam w początkach naszej działalności, czyli powiedzmy jakieś 10 lat temu. Ja zawsze opowiadam, jak komuś się zdarzyło przysnąć w tych kapsułach. Tak się szczerze uczył i przysnął na tyle, że obudził się w środku nocy. Także teraz wiemy, że przed zamknięciem biblioteki o 20 ewentualnie mogą tam zaglądać strażnice. Oczywiście został wypuszczony. Strażnicy posiadają też swój klucz. Został wypuszczony dlatego, że ten system jest blokowany po 20 i wtedy nawet własny klucz nie pomoże, trzeba wezwać strażników. Kapsuły nie są dźwiękoszczelne. Kapsuły są normalne. Kapsuły są normalne, jest w nich klimatyzacja. W sumie nawet trudno powiedzieć, czy są bardziej wygodne niż te pokoje zwykłe. To chyba zależy od pory roku, bo jak jest bardzo ciepło, to się szybko nagrzewają. Jeszcze tylko dodam, że mogą je wynająć studenci, którzy piszą pracę oczywiście, czyli są już na ostatnim roku. Nie studenci pierwszego roku. Zarówno kapsuły, jak i pokoje pracy indywidualnej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Marta, zasnęłaś kiedyś w takiej kapsule? Skoro tak ci się czas zaginął, czasoprzestrzeń twoja?
Wstyd się przyznać, ale nie byłam nigdy, może nie wstyd, ale nie byłam nigdy w takiej kapsule.
Nie skorzystałaś z takiej rezerwacji?
Nie skorzystałam, bo widzisz, niewiedza też szkodzi. Się okazuje, że ja po prostu o tym nie wiedziałam. To znaczy widziałam, że tam są jakieś krzesełka i stoliki, bo widać z zewnątrz, że taka przestrzeń naukowa, czy tam miejsce do nauki jest. Natomiast nie wpadłam nigdy na to, żeby zastanowić się, jak tam wejść, bo na pewno nie jest to wejście z tego głównego, powiedzmy, głównego obszaru wypożyczalni,
czytelni. No i też z
zewnątrz
przecież taka drabiny nikt
dokładnie, więc jest na pewno jakieś tajemne wejście i tu mi się właśnie wszystko rozwiązało, plastikowy klucz. No bardzo współczuję studentowi, który
tam zasnął,
bo pewnie jak się obudził, to nie było miło, bo się okazało, że nie da się wyjść i jest problem.
Na pewno. A nad samą książką zdarzyło ci się zasnąć kiedyś?
Oj, nieraz. Może nie w bibliotece uniwersytetu, ale nieraz mi się zdarzyło. Zdarzyło mi się zasnąć. To może się trochę rozbudzimy.
Tak, bardzo chętnie.
Z naszego podwórka.
Wracamy po przerwie, rozmawiamy o Bibliotece Głównej i nie tylko Uniwersytetu Gdańskiego. Wspominałyśmy już, że biblioteka prowadzi także inne aktywności, między innymi wystawy, ale nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego jak bugletyn.
Nie mam pojęcia.
Bugletyn to półrocznik, czyli takie czasopismo wydawane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Na stronie internetowej wszystkie numery są dostępne, można sobie to przejrzeć, przekartkować wirtualnie. Ja to uczyniłam, przygotowując się do tej audycji. I oprócz tego, że oczywiście są tam jakieś nowinki z życia uniwersytetu, statystyki biblioteczne i takie informacje bardziej z życia bibliotek w Polsce i na świecie, to zainteresowało mnie, czy no powiedzmy, no zainteresowały mnie informacje na końcu. Już na ostatniej stronie była taka tabelka, czy taka kolumna, gdzie byli wypisani z imienia i nazwiska pracownicy, którzy przestali pracować. I było dokładnie napisane, przestali pracować u nas. I są wymienione imiona i nazwiska i na przykład przeniesienie do innej jednostki albo urlop tam jakiś.
Naprawdę. Nawet taki na przykład dwutygodniowy czy miesięczny urlop i potem znowu jak wracają.
Aż tak to... może nie, aczkolwiek pracownicy, którzy kiedyś tam pracowali i poszli gdzieś tam dalej się na przykład rozwijać i tak samo jest z pracownikami, którzy rozpoczęli pracę, bo jest druga kolumna, rozpoczęli pracę i jest na przykład w nawiasie za nazwiskiem zastępstwo. I jest na zastępstwo już tutaj chyba 5 osób. U nas pracuje, także fajnie też wiedzieć, że ta rotacja pracowników jest, że oni podnoszą swoje kwalifikacje, że idą do innych jednostek.
Ale też ja uważam, że to jest dobra inicjatywa, takie przedstawienie, bo często my idąc na przykład po książkę czy do czytelni nie mamy pojęcia tak naprawdę do kogo podchodzimy, z kim możemy rozmawiać, a tak to przynajmniej wiemy, że ktoś taki istnieje i wypożyczy nam książkę.
No właśnie, idziemy po książkę i nie wiemy. Bo się okazuje, że wcale nie jest tak kolorowo. I to, co pozornie wydaje się łatwe, to znaczy pójść do biblioteki, wejść wziąć książkę,
znaleźć
wejść
jeszcze.
I dziękuję. To w pewnym momencie odbijamy się od ściany i nie jesteśmy w stanie tego uczynić z bardzo prozaicznego powodu.
Nie mamy przy sobie 2 złotówki.
A po co nam ta 2 złotówka? Do szafki.
Do szafki, żeby zostawić swoje rzeczy.
Czy uważasz, że szafki zamykane na 2 złotówkę są dosyć problematycznym rozwiązaniem?
Wchodząc do biblioteki jest sympatyczna karteczka, że w szatni nie rozmienia się pieniążków.
Jeśli ktoś przychodzi pierwszy raz, no to na pewno może być zaskoczony, ale potem już na pewno jest przygotowany.
Powiem szczerze, że to jest problem. Uważam, że powinno być albo kilka monet możliwych, albo możliwość właśnie rozmienienia grubszych pieniędzy, no bo sama 2 jest dość problematyczna.
Znaczy można wymienić tutaj monety na stanowisku bibliotekarzy, na środku, na parterze. Myślę, że to nie jest wiedza tajemna też.
Z tego co wiem, to pani w Ksaro jest bardzo pomocna w tej kwestii.
Zawsze są jakieś, nie wiem, żetony do koszyków czy coś. Nigdy nie ma problemu.
No nie jest aż tak straszne. Jak się już człowiek przyzwyczai, że musi mieć tą 2 złotówkę, to o tym pamiętam.
Czy spotyka się pani z tym, że powiedzmy jest problem z tym, żeby rozmienić te pieniądze, bądź studenci może mają jakieś swoje patenty?
My się z tym tutaj nie spotykamy. Z tego co wiem, nawet jeżeli ktoś jest zaskoczony, to przy wejściu w kole wypożyczalni koleżanki mogą rozmienić pieniądze. Również mamy punkt ksero, w którym myślę, że też panie mogą może nie tyle wesprzeć, ale na pewno rozmienić na drobniejsze.
Problem polega na tym, że nawet jeśli chcesz szybko tylko wejść, wziąć książkę i wyjść, to nie jest to możliwe, jeśli masz dużą torbę i kurtkę, bo o ile kurtkę możesz zostawić w szatni u pani i nie ma z tym żadnego problemu, tak już tą
tak,
dużą torbę...
Torby niestety tam w szatni nie możemy zostawić i przetrzymać. Ja uważam, że mimo, że słyszymy, nie ma zbyt dużego problemu z rozmienieniem tych pieniążków, które mamy przy sobie, ale taki automat, który stałby jednak przy samym wejściu do tego pomieszczenia, gdzie są szafki, myślę, że załatwiłby sprawę też i nie zawracał głowy paniom w ksero czy w punkcie wypożyczania książek.
No tak, byłoby to o wiele łatwiejsze, ale nie ma co narzekać. Biblioteka rośnie cały czas w siłę. Dokładane są do księgozbioru kolejne pozycje, które ledwo co ukazują się na rynku i już są na naszych półkach i to można zaobserwować bardzo często. Także zapraszam do biblioteki. Na pewno już teraz jest tam kilka pozycji z 2017 roku.
Nie ma też problemu przecież z aktualnymi czasopismami czy magazynami, których na przykład nie dostaliśmy już w kiosku czy w sklepie, a chcemy i zależy nam na tym, żeby przeczytać konkretny artykuł. Idziemy do czytelni naukowej, sięgamy, wpisujemy się oczywiście w księgę gości, sięgamy po interesujący nas egzemplarz, czytamy, odkładamy. Do widzenia.
W informacji naukowej spotkać też można pracowników, którzy są wykwalifikowani w jakiejś dziedzinie. Ja sama przygotowując na zajęcia z filmu, to było chyba prezentację o jakimś tam rodzaju kina, Nie byłam przekonana, czy nie kłamie przypadkiem w swojej prezentacji. Poszłam do informacji, zapytałam, czy jest może ktoś, kto zajmuje się filmem i mógłby mi doradzić, z jakich książek korzystać. I trafiłam na bardzo sympatyczną panią, która nie dość, że doradziła mi, z jakich książek skorzystać, to jeszcze spojrzała na tą moją prezentację, mogłam to sobie skonsultować. Także pracownicy biblioteki też są otwarci na wszelką potrzebę studenta, pracownika.
Pracownicy są otwarci, a biblioteka otwarta jest?
A biblioteka otwarta jest w normalnym okresie od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 20, w soboty od 8 do 15 i w niedzielę od 10 do 15. Także kiedy tylko mamy ochotę, tak naprawdę możemy tam wpadać i zaglądać, do czego zachęcamy.
Studenci, przybywajcie, wypożyczajcie, miejcie przy sobie 2 złote i cieszcie się, bo mamy ogromny księgozbiór.
Żegnamy się z Wami i zapraszamy na serwis informacyjny, a po nim kolejna godzina naszej specjalnej audycji z okazji Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego, organizowanych przy okazji Święta UG.
Aneta Filipkowska
i Marta de Martę.
Do usłyszenia.
Z naszego podwórka.